Zastanawiałem się, jak to nazwać, powiem wam, to przesłanie. I ostatecznie nie znalazłem może takiego tytułu, chociaż myślę, że powiem tak. Albo myślę o kamieniu, który stoi na mojej drodze, albo myślę o skale, na której stoję ja. Do dzisiejszego przesłania zainspirowało mnie słowo czytane na naszym nabożeństwie w niedzielę wielkanocną. Pamiętam, Dawid czytał taki fragment w niedzielę wielkanocną, to było jeszcze w domu zdrojowym. Werset ten czytamy zazwyczaj właśnie wtedy, kiedy rozważamy zmartwychwstanie Jezusa. W Ewangelii Marka dość precyzyjnie opisana jest pewna sytuacja, więc chciałbym przeczytać wam tą historię według relacji Marka, 16 rozdział, 1-4 werset. Nie jestem przyzwyczajony do tego ekranu, muszę się teraz przyzwyczaić. A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia przyszły do grobu. I mówiły do siebie, któż nam odwali kamień do drzwi grobu? Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony. Był bowiem bardzo wielki. Chciałbym, abyśmy na chwilę przenieśli się w tamte czasy. To nie będzie łatwe, bo musimy się troszkę oderwać od tej rzeczywistości, w której teraz jesteśmy. Oto sytuacja. Trzeci dzień po pogrzebie Jezusa. Co się dzieje w gronie najbliższych uczniów i kobiet towarzyszących Panu Jezusowi w Jego służbie? Oto jeszcze niedawno ich mistrz, wspaniały nauczyciel, Jezus, Syn Boży, zmierzał pełni chwały do Jerozolimy. Oni wiedzieli, że jest niesamowity. Jego słowa i jego obecność wprowadzały niesamowity pokój i wielką nadzieję. Jego czyny, wszystko co robił, były pełne miłości. Były pełne cudów. Gdziekolwiek się nie obrócił, kiedy towarzyszyło się, jemu było pełno cudów. Oni wszyscy, i mężczyźni, i kobiety, słuchali go z niedowierzaniem i z pasją. Oni porzucili swoje codzienne zajęcia. Oni porzucili wszystko i poszli za Jezusem. Byli razem. Razem słuchali Jezusa. Razem pracowali razem z Nim. Usługiwali sobie nawzajem, pomagali sobie nawzajem. Poświęcali się i sobie, i tym, którzy byli wokół. Bo przecież to był Mesjasz. To jest Chrystus. To jest wspaniały król Izraela. To jest wielki ich przywódca i zwycięzca. Nie sposób było nie kochać Jezusa pasjonującą miłością. Nie sposób było nie naśladować Go. Przecież On codziennie dawał im przykłady, wzór postępowania. Codziennie ich nauczał. Kiedy pomyślałem o tych momentach, kiedy te kobiety i mężczyźni chodzili za Jezusem, wiecie, tak pomyślałem, gdyby oni byli na naszym nabożeństwie, tutaj na uwielbieniu, jak oni by się zachowywali, jak oni by śpiewali, z jaką pasją by to wyrażali. Przecież oni wielbili Go, chołubili Go, wszystko zostawili przed Nim. Wszystko. To wcale nie znaczy, że u nas jest inaczej. Kocham ten Kościół, kocham ten zbór. Cieszę się z niesamowitej pasji, którą macie, kiedy śpiewacie o Jezusie, kiedy to wyznajecie. Ale wracam do tego wersetu. Nagle sytuacja dramatycznie się zmieniła. Nagle, 1-2 dni wcześniej. Tak, On coś mówił o śmierci. On coś przewidywał, On coś przepowiadał, ale jakoś inaczej to sobie wyobrażaliśmy. Przecież niemożliwe jest, żeby ktoś pokonał Boga, naszego zwycięzcę. Ale jednak oni to widzieli. Najpierw widzieli, jak go skuli. Później widzieli, jak go bili. I do tego jeszcze ta straszna droga na Golgotę. Ten krzyż. Krew, cierpienie. Zginął jak przestępca. Księga Izajasza, Ten werset często czytamy. Chciałbym go przeczytać. Trzeci, czwarty werset. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści. Doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. Posłuchajcie tego. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Jakże łatwo nam dzisiaj myśleć o tej historii, bo znamy dalszy ciąg. Wiemy o tym, że to uzdrowienie, to zbawienie, to życie, to już jest faktem. Ale wyobraźcie sobie, co się działo w sercach uczniów i kobiet, które im towarzyszyły. To, te słowa, a my mniemaliśmy, że on jest zraniony przez Boga. Przez Niego zbity i przez Niego umęczony. To w pewnym stopniu było prorocze przesłanie Izajasza mówiące o tym, co się działo w sercu Jego uczniów. Pytanie, dlaczego Bóg do tego dopuścił? I w końcu, dlaczego my Go opuściliśmy? Było wśród nich w tej atmosferze wiele wyrzutów sumienia. Piotr, który ich prowadził, nagle zamknięty w sobie. Tak, czuł, że zawiódł. Nie było już Judasza. On zdradził. Pozostali wraz z Piotrem i kobietami zamknęli się w izbie i czekali z niepokojem na rozwój sytuacji. Nie było już modlitwy i nauczania, jakie prowadził Jezus. Znikła radość, znikł pokój, pojawił się nawet smak porażki. Grób Jezusa zawalony ogromnym głazem. I do tego jeszcze postawili tam jakieś straże, żołnierzy. Musieli się schować. Zaczęło się prześladowanie. Ta nienawiść ludzi zaczęła się coraz bardziej wyrażać. Bezpiecznie było nie przyznawać się, że chodzili z Jezusem. Tak jakby wszystko nagle sprzysięgło się przeciwko. I co teraz? Co w ogóle dalej robić? Wszystko układa się inaczej, gdy jesteśmy blisko Jezusa. Gdy mamy świadomość, że On jest z nami, że On nas chroni, że On jest. Tym bardziej, że nazwał nas naszymi swoimi przyjaciółmi. Ale jak bardzo zmienia się nasze poczucie wartości, nasza mentalność, nasze myślenie, nasza duchowość, gdy z jakiegoś powodu tracimy Jezusa ze swoich oczu. Gdy tracimy tą relację, a takie sytuacje przecież się zdarzają, to wynika z różnych okoliczności, z doświadczeń, ze zranień, z naszego czasami zaangażowania w codzienność lub po prostu z zaniedbania tych relacji. Kiedy tracimy Jezusa, zmienia się perspektywa naszego spojrzenia. Zmienia się, dlatego że nasza ludzka natura zaczyna szukać swojej własnej drogi, swojej własnej koncepcji na życie. Myślę, że dokładnie to samo odczuwali uczniowie i kobiety, które towarzyszyły Jezusowi wcześniej, w tej sytuacji. Żaden z nich, pomimo tego, że Jezus przepowiedział to, co się stanie, jakoś nie dochodziło do jego umysłu, żeby jeszcze raz zobaczyli Jezusa. Oni po prostu byli wstrząśnieni tą całą sytuacją, wystraszeni, wygłuszeni, nawet powiedziałbym rozproszeni. I kiedy sobie uświadamiam okoliczności i uczucia, jakie panowały w tej grupie, z niedowierzaniem czytam, co zrobiła Maria Magdalena i kilka innych kobiet. Dlaczego one zdecydowały się pójść do grobu? Bo biorąc pod uwagę okoliczności, po pierwsze to było bardzo ryzykowne, a po drugie, tak prawdę powiedziawszy, to było nawet nieracjonalne. Co one mogły tam zastać? Po pierwsze żołnierzy, którzy nie pozwolą im nawet dotknąć wejścia, bo takie było założenie, takie było zarządzenie. Po drugie wielki kamień, którego same nie były w stanie przenieść. Słowo Boże mówi, że kamień był wielki. Po trzecie, ewentualnie zmarłego Jezusa, który nic już im nie może dać. Jaka była perspektywa tych kobiet? A jednak one poszły. Wyobraźcie sobie serce Ojca, który to wszystko widział. On widział, że kiedy jeszcze było ciemno, bo w Ewangelii Jan mówi, że kiedy jeszcze było ciemno, one tam dotarły. A one już krzątały się, przygotowywały maści z olejków, wcześniej nakupiły to dla Jezusa, dla Jego Syna, pomimo tak nieracjonalnej sytuacji. Bóg to widział. Ojciec w ogóle wszystko widzi. On widzi to, czego my nie wypowiadamy i czego jeszcze nie robimy, a co już jest w naszym sercu. I wspaniałe jest to, że On się nie zmienia. Bo tatuś nasz niebieski, taki sam, jaki był wtedy wobec tych kobiet i uczniów, taki sam jest dzisiaj wobec nas. Kocha nas niesamowicie. Jesteśmy źrenicą Jego oka. Zwróciłem uwagę na cztery powody, które nie pozwoliły zostać kobietą w domu. Po pierwsze, to tradycja. To żydowskie zwyczaje związane z pochówkiem. Kobiety były gotowe do tej służby niezależnie od okoliczności. Bo przecież nie miały żadnej pewności, że dostaną się do ciała Jezusa. Ale jednak chciały wypełnić to, co było ich obowiązkiem jako żydowskich kobiet wobec Pana Jezusa, który też był Żydem. Po drugie, miłość do Jezusa. Pamięć o tym, co Jezus im uczynił. Doświadczenie tej miłości, doświadczenie przebaczenia, uzdrowienia, nawet w tych trudnych okolicznościach, nie pozwoliły zostawić Jezusa samego, nawet tam w tym grobie, nawet wtedy, kiedy On nie żył. Maria Magdalena dobrze wiedziała, co zawdzięcza Jezusowi, bo czytamy w Ewangeliach, że Jezus uwolnił ją z 7 demonów. Żadne przeszkody, żadne, nie były w stanie przeszkodzić, aby ich miłość mogła się wyzwolić i żeby ona mogła pójść do przodu, dojść do Jezusa. Po trzecie, poświęcenie i determinacja. Coś, co leży tutaj u nas troszkę w głowie. Coś, co powoduje, że to my podejmujemy w jakimś stopniu decyzję. Wiele osób było w otoczeniu Jezusa, także i kobiet. Ale oto tylko kilka osób podjęło taką inicjatywę. Więcej, one podjęły ryzyko, bo było to ryzyko. Było gotowych wydać swoje środki na te olejki. Było gotowych na to, żeby poświęcić czas na przygotowanie maści. Jeszcze w nocy, zanim wzeszło słońce. A one już kierowały się do grobu. Inni spali? A może nie spali i rozmyślali nad tą porażką, nad tą trudną sytuacją, w jakiej się oni znaleźli? A one nie. One otworzyły drzwi i poszły. One, nie czytamy w Biblii, żeby poprosiły mężczyzn, żeby im towarzyszyły, żeby im pomagali. One miały to w sercu. One widziały pewne pogubienie, pewne takie rozproszenie, pewną bezsilność całej tej grupy, która była w tej izbie, w której się spotykali. Wiecie, tak po ludzku, tak sobie myślę, że one nie chciały usłyszeć tych czasami najlepszych doradców, którzy nas otaczają, kiedy mamy trudną sytuację i przeszkoda jest przed nami. To bez sensu. Ile razy mamy inicjatywę? No nasz naród to jest szczególny pod tym kątem. Ile ludzi nas wspiera, ile ludzi jest zdeterminowanych, żeby nam pomagać. Ale te kobiety zignorowały wszelkie przeszkody. Nawet kiedy szły po drodze, podejrzewam, one po prostu myślały o tym, jak wykonać całą tą pracę. W ogóle jakoś chyba zapomniały o tym, że są te przeszkody. I w pewnym momencie przypomniały sobie, ach, tam jest ten kamień, kto nam ten kamień odwali? No wiecie, No dla niektórych to ten kamień to byłby podstawową podstawą decyzji, żeby nie pójść na tamto miejsce. Jakoś rozproszona była ta myśl. Powiem wam, że porusza mnie ta postawa. Porusza mnie, dlatego że tak wiele razy potrafimy się poddać małostkowej jakby przeszkodzie. A tam sytuacja wcale nie była taka przyjazna. Po czwarte, nadzieja. Nadzieja w sercach tych kobiet. Mówią, nadzieja umiera ostatnia. Mam taką nadzieję, że wasza nadzieja też będzie, ja powiem, nigdy nie umrze, bo znacie obietnicę Jezusa Chrystusa. Wydawało się, że czas zwycięstwa i cudów już minął w tym czasie. Taka była atmosfera. Tak mogło się tym wszystkim ludziom wydawać. Ale nie dla tych kobiet. Było coś, co spowodowało, że wbrew jakiemuś zdrowemu rozsądkowi one poszły, wyszły i stanęły tam na tamtym miejscu. Nawet te porażki, przeszkody nie były w stanie ich zatrzymać. Pomimo tego, że to są tylko dwa wersety, powiem wam, że dla mnie ta historia jest fascynująca i niesamowita. Sam fakt, że one szły i nagle jedna do drugiej mówi, no ale co zrobimy z tym kamieniem? I jakoś dalej nie dyskutowały nad tym tematem. Ile razy ja się zatrzymuję, kiedy widzę przeszkodę? I zaczynam kalkulować, którą drogą mam iść. Czy one miały prawo podejrzewać, czy przypuszczać, że akurat będzie tam anioł, że Pan Bóg zdecydował, żeby wszystko pootwierać, że Pana Jezusa nie będzie w grobie, że spotkają Jezusa. Czy one miały prawo to przypuszczać? My teraz z naszej perspektywy dużo łatwiej jest nam to przyjąć, bo my wiemy, żyjemy po tym czasie. Ale ile razy, kiedy my stajemy przed przeszkodami, wyobrażamy sobie tą najtragiczniejszą z wersji, nie licząc się z tym, że już tydzień wcześniej Pan Jezus zaczął torować nam drogę. A mamy tylko wejść z wiarą na pewną przestrzeń po to, żeby odebrać to, co On dla nas tak naprawdę ostatecznie przygotował. Jak często, gdy nas powalą albo kiedy przyjdą przeszkody, potrafimy przyjąć taką po prostu pełną nadziei i ufności postawę. Myślę, że wtedy, kiedy prawdziwie kochamy. Bo kiedy patrzę na nasze mamy, nasze polskie mamy i na naszych tatusiów i kiedy oni wiedzą, że kochają swoje dzieci, a im grozi jakiekolwiek niebezpieczeństwo, to choćby przez ogień, ale pójdą. Bo miłość, która jest w nas, wzbudza w nas taką niesamowitą siłę, nadzieję, chęć i pragnienie, żeby pokonywać przeszkody. A te siostry dotykały miłości Jezusa. Nakarmione były tą miłością. Doświadczone były tą miłością. I nie sposób było, tak jak czytaliśmy na początku, tej miłości nie okazywać dalej. Nie okazywać swoim braciom, tym uczniom, którzy może gdzieś byli pogrążeni. Nie okazywać samemu Panu Jezusowi, chociaż Go nie widziały. Apostoł Paweł napisał tak pewnego dnia, drugi list do Koryntian, 4:7-9 werset. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. No nie jest to jakieś wykwintne naczynie. O, jak bardzo delikatne, to każdy z nas wie, jakie to jest naczynie. Lepiej byłoby takie metalowe, stalowe, z grubej blachy, dobrze pospawane. Jeszcze przez fachowca. Ale ten skarb jest w naczyniach glinianych. Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani. Nie jesteśmy jednak pognębieni. Halo, ja nie mówię o tym, że to jest proroctwo dla nas, że będziemy pognębieni, zakłopotani, zrozpaczeni i prześladowani. Daj Boże, żeby dał nam Bóg tą łaskę, żebyśmy nie musieli tego wszystkiego doświadczać. Ale przeszkody czasami przychodzą, bo mamy nieprzyjaciela, który tylko patrzy na nas i celuje w to, czym w nas uderzyć. Przychodzą przeszkody mentalne, okoliczności zawodowe, domowe i tak dalej. Ale apostoł Paweł pisze, zewsząd uciskani, ale nie jesteśmy przygnębieni. Zagłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, oni byli prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. I to jest nasza postawa. To jest postawa, to jest to, co nam daje Jezus Chrystus. Bóg Ojciec i sam Jezus nie mógł być obojętny na taką postawę. On nigdy nie jest obojętny, a zdecydowanie nie, kiedy widzi miłość kierowaną do Niego. Kiedy nasze czyny, nasze decyzje, nasze zaangażowanie wynikają z tego, że myślimy o Nim, o Jezusie. Myślimy o Bogu Ojcu, że myślimy myślami takimi wdzięczności, dziękczynienia. Czego wobec tego doświadczyły te kobiety? Jeszcze zanim doszły do grobu, Bóg posłał anioła, który odwalił kamień i poraził strażników. I tak myślę, że oni później bardzo szybko po prostu pouciekali stamtąd. Powiem wam to tak, jakby Bóg otworzył drzwi po prostu przed tymi kobietami. One wychodziły ze swojego domu, nie wiedziały, czego się spodziewać. Samych przeszkód. Ale Bóg widział wszystko, co się dzieje w ich sercu. On zawsze nam toruje drogę. Zwykle zaczyna robić to dużo wcześniej, niż my się tego spodziewamy. Po drugie, grób był otwarty. One mogły wejść do środka. Nie było już tego kamienia. Nie było tej wielkiej przeszkody. Nie trzeba było jakiegoś wysiłku. Bóg wszystko utorował. My bardzo lubimy, gdy nagle nam znikają kłody przed nogami. Lubimy tę sytuację. Kocham poruszać się w świecie, w którym kłody znikają mi spod nóg. Wiecie co? Najczęściej mówię, że mam szczęście. Być może wy też. Prawda jest taka, że to nie jest sprawa szczęścia albo nieszczęścia, które nas dotyka. Niektórzy mówią przeznaczenia. Sprawa jest taka, że to sam Jezus wszystko przygotował. Bóg Ojciec, On śledzi, On widzi moje życie, On usuwa te kłody, bo On chce, żebyśmy szli do przodu, bo jesteśmy Jego dziećmi i On ma dla nas plan. On chce nas posilać i chce nas zawsze pocieszać. Grób był pusty. Nie było zmarłego Jezusa. Kobiety nie zobaczyły czego? Bezwładnego ciała. Bo czegoż można było się spodziewać po zmarłym, który leży w grobie? Wiecie, zastanawiałem się nad tym i gdzieś dotknęło mnie. Bóg nie pozwolił na prezentację śmierci. Bóg nie pozwolił, żeby śmierć dawała swój wyraz, dlatego że On jest Panem, On jest Bogiem, On pokonał wszelką śmierć. Śmierć nie jest w Jego zamiarze, śmierć nie jest w Jego planie, On jest dawcą życia. Dlatego nie pozwolił, żeby te, które zmierzały do tego grobu, widziały śmierć. Pomimo tego, że sytuacja była troszkę kłopotliwa, bo one myślały, że po prostu ciało Pana Jezusa było ukradzione, że było zabrane. Ale nawet w tej sytuacji, w tym zakłopotaniu, Bóg postarał się i uczynił coś następnego. Otóż postawił anioła, który natychmiast pocieszył serce Marii Magdaleny i pozostałych kobiet. On znał intencje tych kobiet. On wiedział, dlaczego one przyszły. On widział ich miłość. I oznajmił, że Jezus żyje. To był niesamowity przełom w emocjach, myślę, tej Marii i pozostałych kobiet. Wyobrażacie sobie to? Człowiek, który trwa od kilku dni w takiej presji tych wszystkich złych wiadomości, nagle usłyszeli, Jezus żyje. Nie ma Go tu, ale On jest. Idźcie teraz do uczniów, powiedzcie uczniom, On się z wami tam spotka. Niesamowite. Powiem wam, no, to jest coś niesamowitego. I w tym wszystkim powołanie do społeczności. Powołanie do społeczności, bo anioł pragnął, aby dobra nowina dotarła do jego dzieci. Bo anioł nie chce, bo Bóg nie chciał, żeby ta nowina została tylko wśród tych kobiet, żeby tylko one miały radość i same w sobie się ze sobą radowały. Pierwszą rzeczą, którą nakazał kobietom, było pójdźcie do uczniów, pójdźcie do nich i powiedzcie im, że Jezus żyje. Aby ogłosiły zmartwychwstanie Jezusa. Ewangelia, dobra nowina nie jest tylko dla nas. Maria Magdalena nie mogła nigdy pogodzić się z faktem, że Jezusa nie ma. Po prostu nie potrafiła jakoś żyć z tą świadomością. To powodowało jej gorliwość, a miłość jej została nagrodzona, bo to przecież ona pierwsza spotkała Jezusa. I była pierwszą, która niosła dobrą nowinę. Bóg, pełen smutek, który był w sercach tych kobiet, zamienił w niesamowitą radość. Także i Piotr, Tomasz i pozostali uczniowie stanęli w końcu przed Jezusem. Stanęli przed Jezusem. Bo spotkanie z Jezusem było jakby wisienką na torcie całej tej okoliczności i sytuacji. Bo spotkanie z Jezusem jest tym, czego najbardziej nam potrzeba. Jest tym, co zgasi wszelki smutek, wszelki niedostatek, wszelką złą myśl. Życie uczniów, kobiet zaczęło być pasjonujące. Zaczęło być pełne owoców. Zaczęło być pełne radości, pełne Bożej mocy. Pomimo tego, że Pan Jezus powiedział im kilka słów, spędził z nimi chwilę i odszedł do nieba. Ale jakże zmieniła się okoliczność w ich życiu. Jak wspaniała i cudowna społeczność zaczęła się budować. Doświadczenie miłości Jezusa powoduje, że pragniemy tej miłości. Więc szukajmy relacji z Jezusem codziennie. Codziennie pielęgnujmy to. Kochani, Kościół jest wspaniałym miejscem na spotkanie z Jezusem. A Kościół to nie ten budynek. On się tylko tak nazywa. To jest zwykła budowla. Ja nie wiem, czy za 4 czy 5 pokoleń będziemy w tym miejscu. Przepraszam, będziemy. Dużo sobie daję nadziei. W tym miejscu będą nabożeństwa. Być może będzie już tutaj tyle tysięcy ludzi, że nie będziemy w stanie. Będziemy tak wspominać to miejsce, jak ci pierwsi zborownicy garaż na Astrów. Ale Kościół to my. To żywa budowla, to cegiełki, którymi jesteśmy, to relacje, które są pomiędzy nami, to nasze wspólne spotkania, to nasze wspólne życie, to nasze wspólne modlitwy, to między innymi grupy domowe, które budujemy. Kochani, Kościół to nie jest to, kiedy my siedzimy tutaj wszyscy frontem i stajemy przed Bogiem. Kościół to faktyczna, żywa relacja. Wiecie, mam wspaniałą rodzinę. Błogosławię ją przed moim Bogiem. Chociaż jestem być może jedyny, który po prostu powierzył swoje życie Jezusowi. Ale tu jest większa część mojej rodziny według serca. Dlatego, że mam z wami wiele różnych relacji. To mnie buduje. To mnie motywuje, żeby tutaj przychodzić, żeby pokonywać słabości. Kiedy jestem słaby, to najczęściej wy, to relacje z wami powodują, że jestem posilony. To wy mnie wspieracie. Tak jak i myślę, że wy sami tego doświadczacie. Chciałbym zaapelować, żebyśmy zainwestowali dobrze swój czas, abyśmy weszli w tą społeczność, weszli w te relacje. Przecież do niej zaprosił nas Zbawiciel. Do tej relacji, w Kościoła. Przecież do tej relacji zachęca anioł Marię, kiedy mówi, wróć do uczniów, podziel się tą radością, podziel się tą nowiną. Wiecie, jak wspaniale jest się spotkać w domowych pieleszach i rozmawiać o Jezusie. Rozmawiać o tym, co przeżywamy z Jezusem. Cudownie. Pragnieniem Boga jest, aby Kościół żył wewnętrznymi relacjami, w których On może się swobodnie poruszać. My wtedy doświadczamy cudownych przeżyć. Stajemy się Jego narzędziami. Jednocześnie nosimy na sobie świadectwo Jego życia. Jego życia. Bo On żyje. Chrystus żyje we mnie. Chrystus żyje w was. Kiedy jesteście w społeczności, nie tylko z Nim, ale kiedy jesteście w społeczności z Kościołem, jakże obficie się to wtedy wyraża. Wtedy to widać. Po miłości, która jest między wami, a nie tylko, którą wyrażacie względem ludzi. Która jest między wami, ludzie poznają, że żyjecie z Jezusem. Że w sobie macie Jezusa. Że warto do tego Jezusa przyjść. Że ten Jezus istnieje, ale te relacje muszą istnieć. Nie traćmy determinacji pomimo różnych przeszkód.
Ustalmy sobie nasze priorytety. Nagroda Boża jest fantastyczna. Bóg powiedział, Pan Jezus powiedział kiedyś, komu wiele darowano, ten bardzo miłuje. Niezależnie od sytuacji, czy kiedyś przeżywasz sukces, czy ponosisz jakąś porażkę, czy walczysz ze sobą, czy z innymi ludźmi, czy przechodzisz przez jakąś chorobę, czy inną jakąś przeszkodę, najważniejsze jest, aby nie stracić z oczu i z kontaktu z Jezusem. Aby nie stracić pragnienia bycia z Nim. Przecież my sami jesteśmy tylko prochem. Ja nie wiem, jak bardzo jesteście silni w samych sobie i jesteście sami sobie ze wszystkim poradzić. Tym bardziej, że wiemy, i Pan Jezus o tym nauczał, że serce ludzkie jest pełne nieposłuszeństwa, pełne sprzeczności. Jeżeli chcemy wybrać tą drogę, możemy zbłądzić. Im dłużej chodzimy bez Jezusa, im dłużej pobłażamy naszemu duchowemu życiu, tym szybciej zaczynamy krzywić Boże drogi i zaczynamy sami projektować nasze życie. A przecież plan jest już przygotowany. Nawet ci, którzy towarzyszyli Jezusowi, przecież widzieli tyle cudów. Słyszeli na własne uszy ostrzeżenia i obietnice. Ale gdy stracili Jezusa ze swojej perspektywy, ze swoich oczu, zaczęli chodzić własnymi drogami. Piotr zaczął łowić ryby, pomimo tego, że Bóg, sam Jezus powołał go do tego, aby był łowcą, ale ludzkich dusz, ludzkich serc dla Boga. Zwróćcie uwagę, jak oni się rozproszyli, jak wyglądało ich duchowe życie, ich cele, ich motywacja. To, że się czasami oddalamy, tak jak mówiłem wcześniej, zdarza się. Ale zawsze możemy wrócić. Możemy wrócić do samego źródła. Niesamowite jest to, jaka jest nagroda. Ona zawsze jest fantastyczna. Czy Maria z kobietami spodziewały się takiej nagrody? Nie dość, że doświadczyły serii cudów po drodze. To na końcu spotkały się jeszcze osobiście z Jezusem. Czy one po tym całym doświadczeniu, po tym jak wyszły z domu, ostatecznie doświadczyły spełnienia i poczucia szczęścia? Myślę, że zdecydowanie tak. Życzyłbym każdemu z nas, żeby był tym pierwszy, który pójdzie kiedyś do domu i powie: Jezus żyje, jest wspaniały, ma dla ciebie wspaniały plan. Wiesz, On dzisiaj chce przyjść do twojego życia. On dzisiaj chce usunąć przeszkody u ciebie. A potem, abyście mając taką wiarę, nadzieję, determinację, mogli oczekiwać tego, aby to przyszło. Wiecie, wtedy, kiedy to przychodzi, człowiek już przestaje myśleć o tych przeszkodach, które stały mu na drodze. Po prostu jest taki szczęśliwy, trochę dumny, trochę radosny, ale przede wszystkim wie, że nie zawiódł, nie zatrzymał się. Ta historia jest tego wspaniałym przykładem. Jakoś tak się dzisiaj złożyło, że od początku rozmawiano o pewnych przeszkodach, o życiu z Jezusem, o tym, że On wszystko może, że On wszystko pokona. Przecież On jest zwycięzcą. I chciałbym tą historią nas wszystkich zainspirować, abyśmy odpowiedzieli na ten apel, na to, co my mówimy, że jest Kościołem, że jest życiem. Uwierzcie mi, żaden z was, zgodnie z obietnicą Jezusa, kto przyłoży swoją rękę do tego dzieła, kto poświęci swoją siłę, energię, myśli i czas, nigdy nie straci. Nie wiecie tylko jednego. Nie wiecie, co zyskacie, jak dużo więcej będzie tego ponad to, o czym marzycie i o czym myślicie, i nie wiecie, jak bardzo ubłogosławione będzie otoczenie, które będzie to wszystko odbierało. Bo zazwyczaj Bóg daje dużo więcej niż to, czego się spodziewamy. Chciałbym was z tą myślą zostawić, z tą chęcią, z tą zachętą, abyśmy nie przychodzili tutaj tylko w niedzielę, abyśmy żyli tym wszystkim. Tak naprawdę to nas Bóg tutaj postawił, aby Jego miłość się rozszerzała, aby inni mogli tego doświadczać. przeszkód nam nie zabraknie. Niektórzy nie lubią mówić o przeszkodach, bo mówią, że jak się nie mówi o przeszkodach, to one nie istnieją. To no moje życiowe doświadczenie mówi, że to nie jest tak. Zostawiam każdego z jego myślami. Ale chcę tak jak Maria patrzeć na tą przeszkodę, tak jakby jej po prostu nie było. A, kamień, w porządku, okej, będzie kamień. Przecież ja idę z Jezusem. Przecież nie wiem co, ale coś się musi wydarzyć. Doświadczam tego wielokrotnie i dlatego może pragnę, abyśmy tego wszyscy mogli doświadczać i po prostu pasjonowali się tym i doświadczali tego, co Bóg nam daje. Te pudełko z prezentami jest otwarte. Teraz jest tylko kwestia tego, żeby wstać, wyjść, zrealizować i sięgnąć po te pudełko. Bo więcej, żeby nam ktoś z tego pudełka wyciągnął rzeczy i wręczył. I myślę, że Bóg, Duch Święty, Pan Jezus mają takie pragnienie. Wstańmy, kochani, pomodlimy się na koniec. Taki wers. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Nie ma przeszkody, przez którą Bóg by Ciebie nie przeprowadził. Panie, dziękujemy Ci bardzo. Dziękujemy Ci, Jezu, że Ty jesteś z nami, że Ty wczoraj obserwowałeś nasze życie. Dzisiaj je widzisz. Widzisz nasze serce, Panie. Widzisz nasze pragnienie. Jeżeli, Panie, w naszym sercu jest to pragnienie, aby Cię coś zmieniło, abyśmy zmienili nasze priorytety. Panie, proszę poprowadź nas w naszych myślach, w naszych decyzjach. Proszę Ciebie, Boże. Ale już teraz chcę Ci dziękować za to, że Ty masz dla nas ostateczne zwycięstwo, że Twoje obietnice, Panie, to, co zostawiłeś swojemu Kościołowi, jest realne. Możemy tego doświadczać, możemy tego dotykać, Panie mój. Pozwól, abyśmy byli ambasadorami dobrej nowiny. Abyśmy byli ambasadorami Twojej miłości i Twojej mocy, Panie. A Ty poruszaj się w tych relacjach, które będziemy budować, Panie. Aby ci, którzy Ciebie nie znają, byli zafascynowani tym, co my nosimy w swoim sercu. Zafascynowani naszymi myślami, naszą postawą, naszą determinacją, Panie. I aby to spowodowało, żeby zapragnęli Ciebie poznać, Panie. Proszę Ciebie o to, Panie. Tak i teraz i w naszych słabościach, Panie, składamy nasze życie przed Tobą, ufając, Boże mój, że mamy takie prawo, żeby odważnie wchodzić na to morze, Panie, gdzie nie widać może dna, ale gdzie wiemy, że Ty jesteś razem z nami, trzymasz nas za rękę, Panie. Dziękujemy Tobie, Panie. Błogosław ten czas, który jest przed nami. Dzisiejsze popołudnie, nasze społeczności w rodzinach, z przyjaciółmi, Panie mój. Czas naszego odpoczynku, Panie. Błogosław wszelkie nasze wyjazdy, Panie. Proszę, aby Twoja ręka była nad nami w każdej dziedzinie, w każdej sprawie. W sprawach domowych, finansowych, zawodowych, Panie. Niech Twoja ręka będzie nad nami, tak abyśmy odczuwali szczególnie Twoje błogosławieństwo, Twoją przychylność. Panie, daj nam Twój autorytet, kiedy będziemy stawać przed innymi ludźmi, Panie. Kiedy będziemy wyciągać może ręce i do Ciebie, i nad innymi ludźmi, Panie. Bo Ty żyjesz każdego dnia, Ty jesteś z nami, Panie. Nigdy nas nie opuszczasz, Panie. Dziękuję Tobie, Jezus. Tobie oddajemy chwałę i cześć, Panie. Wszelkie dziękczynienie, Panie, kierujemy do Ciebie, Panie. Bo jesteś tego godzien, Panie. I dziękuję Ci, że jesteś z nami. I że tutaj znowu się spotkamy po to, żeby się radować wielkimi rzeczami, które pośród nas czynisz, Panie. Chwała Tobie. Amen. Błogosławię Was jeszcze raz na tą niedzielę. Błogosławię Wasze posiłki, Wasze relacje, wszystko, co będzie z Wami związane. Amen. Zostańcie z Bogiem. Pozdrawiajcie też, jeżeli gdzieś wyjeżdżacie. Pozdrawiajcie bliskich, znajomych. Amen.